kierownik i pani dyrektor przeszkola numer 11. Tematyka posiedzenia. Analiza perspektywy demograficznej i ekonomicznej funkcjonowania placów oświatowych. Analiza projektu budżetu na 2016. Planowanie materiałów sesyjnych. Sprawy różne. Czy państwo wnosicie jakieś uwagi do porządku obrad? Dziękuję. To zacznijmy. Ja bym tylko wniósł, ponieważ jest pani dyrektor przedszkola, a sprawa jest skargi wniesionej na dyrektora, to ja mam propozycję zamiana punktu pierwszego z drugim, czyli trzeciego. Od trzeciego byśmy zaczęli, czyli opiniowanie materiałów sesyjnych. Później wrócilibyśmy do analizy perspektywy demograficznej. Czy państwo wyrażacie zgodę? Dobrze. Czyli zaczniemy od opiniowania materiałów sesyjnych. Mamy dwie sprawy. Sprawę skargi. Projekt 187. Ja krótko poprosiłbym panią kierownik o wprowadzenie do pani naczelnik do tej tematyki.
Proszę państwa, do kuratorium oświaty w Katowicach przyjął wniosek o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły muzycznego nr 11, pani Agaty Nowakowskiej-Pałek. Kuratorium oświaty podzieliło, uznało to jako skargę i wniosek o odwołanie, bo rodzic nie jest kompetentny do tego, żeby odwoływać dyrektora placówki oświatowej. I część z tych tutaj zarzutów przedstawionych przez pana Dawczyńskiego badało kuratorium oświaty, a część skargi przysłało do zbadania przez Radę Miejską w Szczelach. Z informacji od kuratorium oświaty, już takich po zbadaniu skargi, jakby tutaj nie znaleziono żadnych problemów proceduralnych związanych z zapewnieniem dzieciom niebezpiecznych i klinicznych warunków pracy. I to, co pan tutaj wnosi w skardze, że nie otrzymał w terminie protokołu, też poruszało to kuratorium, ale my również się odnosimy, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Pan tutaj wnosi o to, że nowocześnie składano skargi do Urzędu Miasta na panią
Komisję Edukacji.
Dzień dobry, bardzo przepraszam. Czy ja mogę?
Zapraszam pani burmistrz.
Przepraszam, ale komisja się jeszcze poprzednio nie skończyła, dlatego...
To chciałam państwu wyjaśnić, że skarg takich zakwalifikowanych jako skarg nie było, nie wpłynęły do wydziału organizacyjnego, nie zostały żadne pisma, bo była korespondencja z rodzicami zakwalifikowane jako skargi. Była prowadzona korespondencja z rodzicami w sprawie, to był lipiec, sierpień, w sprawie utworzenia piątego oddziału, bo w organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2015-2016 zauważono brak dzieci. Zostały utworzone cztery oddziały. Jeden oddział po prostu nie miał decyzji z tego względu, że dzieci na okres planowania ratusza organizacyjnych było 92. Potem doszło jeszcze jedno dziecko i drugie dzieci odrodzono. Na dzień dzisiejszy mamy 96 dzieci i mamy nadal 4 oddziały. Bo w grupie przedszkolnej oddziału może liczyć do 25 dzieci. Też tą sprawę badało. No to nie, absolutnie, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to nie wniosło żadnych uwag. Również rodzice skarżyli się na to, że dzieci zostały podzielone na grupy, w których znajdują się dzieci 4-5-letnie i dzieci 6-letnie odroczone. W grupach pracuje się od wielu, wielu lat i to nie jest żadnym błędem. W podobnym, zgodnie ze statutem, dzieci powinny być w podobnym wieku. Natomiast dzieci odroczone nie liczone są jako 6-letnie, bo od tego roku jest obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich, a odroczone dzieci realizują roczne przygotowanie przedszkolne. Również mama dziecka odroczonego bardzo zabiegała o to, żeby została wychowawczyni z poprzedniego roku ze względu na dobro dziecka, więc musieliśmy tak podzielić grupy, żeby dziewczynka miała tą samą wychowawczynią, tak by od tego roku szkolnego miała grupę dzieci najmłodszych, ale ze względu na prośbę matki, żeśmy się przychylili i pozostała wychowawczynia, która miała dzieci 6-letnie w ubiegłym roku szkolnym. Ponadto pan Darczyński właśnie tutaj mówi, że zamiatamy pod dywan rzeczy, nie zamiatamy żadnych spraw pod dywan. Również zdarzy się na żywienie, gdzie twierdzi, że w roku 2014 były cztery kontrole i podano dzieciom nie takie posiłki. W związku z tym sałatka jarzynowa z kiełbasą. Mamy tutaj protokoły kontroli sanepidu i rzeczywiście odbyły się cztery kontrole planowane w przedszkolu, ale żadna nie zakończyła się, żadne zalecenie. Także nie stwierdzono żadnych uchybień w przedszkolu. Następna sprawa ubezpieczeń. Pani dyrektor na prośbę wcześniejszą rodziców wybrała takie ubezpieczenie, tak? Tutaj tak. To może pani dyrektor.
Wybrałam takie ubezpieczenie, które ustępiło pobyt dziecka w szpitalu w czasie choroby. Bo to rodzice dowiedzieli się w poprzednim roku szkoły. Więc ja zasygnalizowałam agentom IPZ-u taką opcję i on taką opcję przygotował. Ja jeszcze drugą z innego towarzystwa ubezpieczeniowego, drugi wariant jakby inny ubezpieczenia, ale po analizie i konsultacjach okazało się, że tam jest wiele włączeń, że na przykład dzieci nie są ubezpieczone podczas ferii zimowych czy podczas wakacji. No i w ogóle nie brałam już tego pod uwagę, tylko tamte sugestie rodziców zostały uwzględnione. No i teraz okazało się, że jednak poszłam o krok za daleko.
Tak, ponieważ oświadczenia rodziców o rezygnacji były niezbędne do określenia przez ubezpieczyciela formy polisy jako imiennej bądź bezimiennej. I stąd wzięło się to zamieszanie wokół ubezpieczenia dzieci.
Jeżeli mogę, przepraszam, dodać jeszcze to, akurat z ubezpieczeniem ta cała sytuacja zaczęła się wtedy, kiedy w telewizji był ten program na temat tego rodzaju jakiś tam niezbyt przyjemnych spraw związanych z PZU i zaraz potem miałam również takie różne podźwięki przez szkoły.
Jeśli chodzi o protokół powypadkowy, pan protokół powypadkowy zgodnie z tym, co jest w odpowiedzi do Rady Miejskiej napisane, otrzymał w terminie 14 dni wniósł do tego protokołu zastrzeżenia. W związku z powyższym, żebyśmy jako wydział już nie byli związani, że zamiatam jest to dywan, poprosiliśmy najwyższe władze miasta, żeby powołać nowy zespół powypadkowy do zbadania jeszcze raz tego wypadku. I na dzień dzisiejszy jest postępowanie w toku. Wiem, że odbyły się już oględziny, rozmowy, natomiast czekają Państwo na informacje z policji i ze szpitala w Plymontowie. Rozumiem, że pan po wypadku wezwał policję na miejscu. Policja tam przesłuchała. Tak. dyrektor i nauczycielkę. No i odjechała, a nie ma żadnego śladu.
Mogę się spytać, panie dyrektor, co się stało?
Dziecko podczas zajęć, podczas, to były swobodne zabawy dzieci. Akurat w tym czasie, było przed godziną pierwszą po obiedzie, bawiło się i zahaczyło butem z pachuciem swoim, czy o swoją nogę, to trudno powiedzieć. I się dziewczynka przewróciła, uderzając o stolik, który służy do przygotowywania, do dzielenia posiłków. Czyli pani woźne porcują na tym, na talerze, robią porcję posiłku. Dziewczynka uderzyła głową o ten stolik, nie o kant, tylko o brzeg, rozcięła sobie czoło na 2 cm. 2 cm rozcięcie na czoło.
Spytam, czy państwo... przygotowaliście odpowiedź?
My nie przygotowujemy, to już Biuro Rady Miejskiej.
Biuro Rady, tak, mając tak przygotowany materiał, Pani Przewodnicząca, myślę, że w ten sposób odpowie, mając przygotowane przez Państwa argumenty. Także komisja pozytywnie. A gdzie jest Piotr? Aha, siebie nie. Zgadza się. Dobra, to pięciu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Jeżeli Pani chce, to może Pani zostać.
Ja chciałam tylko być ze względu na to, żeby wyjaśnić jeszcze coś.
Jasne. My już nie mamy pytań do Pani Dyrektor, dlatego że Wydział bardzo merytorycznie odpowiedział na zarzuty. No i nie ma o co pytać, bo jak się przeczyta ten materiał, to wszystko wiem. Także dziękuję Pani Dyrektor bardzo za obecność. Proszę Pani Burmistrz.
Ja mogę Pani, do Pana Przewodniczącego i do Państwa Komisji. Pozwoliłam przyjść tutaj do Państwa w związku z posiedzeniem Komisji, ponieważ jeden z tematów to jest inwestycji. Chciałabym zadać kompetencje Pani Burmistrz, natomiast chciałam prosić, gdybyście Państwo zechcieli dzwonić mnie po udzieleniu odpowiedzi, jeżeli takie ktoś będą, odnośnie inwestycji na rok 2016. Gdyby Pan Przewodniczący zechciał w tym momencie odpowiedzieć, jeżeli to jest możliwe, jeżeli to Państwu nie będzie przeszkadzało.
To przejdźmy, poskaczemy dzisiaj po tych punktach, ale będziemy wracać. Obowiązki, dobrze. Nam się nie spieszy, także spokojnie możemy przejść do tego punktu. To ja rozumiem, że jesteśmy teraz, przechodzimy, Państwo wyrażacie zgodę?
Tak.
Oczywiście. Przechodzimy teraz w takim razie do punktu, który mówi o analizie projektu budżetu na 2016. I o tym będziemy teraz mówić. To może Pani Burmistrz, ja rozpocznę, a później Państwo radni będą zadawać ewentualne pytania. Ja chciałbym, żebyśmy, bo teraz będziemy już analizować za miesiąc te inwestycje, które powiedzmy w zakresie edukacji, kultury i sportu były wykonane na terenie miasta. I chcielibyśmy się też dowiedzieć, jakie są plany na 2016, co ewentualnie zamierzamy zrobić w przyszłym roku, jeżeli chodzi o inwestycje. Wtedy Pani nam w takim krótkim, powiedzmy, zarysie przedstawiła to, co planuje.
Proszę pozwolić, że odniosę się może do całości inwestycji, jakie mamy w planie na 2016, dlatego że myślę, że tutaj Pan Dyrektor Michalski powiedział Państwu więcej. Jeśli chodzi o same inwestycje na 2016, byliśmy tutaj przy tworzeniu budżetu bardzo ograniczeni czasem i miejscem, w którym byliśmy. Inwestycje, które zaplanowaliśmy na 2015, nie zostały dokończone. Część znaczącą, albo może powiem znaczną część zaplanowanych sprzedaży, jeżeli chodzi o nieruchomości, również wykonaliśmy, bo mamy, jak Państwo z pewnością pamiętacie, było chyba 10 milionów złożone na rok 2015. Mamy wykonanie w tej chwili już po wpłacie wadium kolejnego, czego nie ma już w tych materiałach, jest ponad 8 milionów złotych. Także dodatkowe sprzedaże, które będą miały miejsce jeszcze do końca roku, pozwolą nam i z całą pewnością wystąpimy do Państwa na początku przyszłego roku, bo już nie mówimy takiego schematu rodzinnego, który każdy z nas ma zaplanowany na ten okres po świętach między nowym rokiem. Będziemy się zwracać do Państwa o zwołanie sesji celem przedstawienia korekty do naszych założeń inwestycyjnych na 2016. Jak Państwo pewnie zwróciliście uwagę, te nasze propozycje inwestycyjne są w znaczący sposób okrojone. Będziemy je wypełniać treścią i reagować w zależności od potrzeb, bo jak Państwo też pewnie wiecie, mieliśmy dużo szersze plany odnośnie remontów i budowy, czy też tworzenia samych chodników, odnośnie miejsc parkingowych, modernizacji. Zostały one pokazane tutaj w formie bardzo, powiedziałabym, skompensowanej, ale było to przede wszystkim uwarunkowane taką, a nie inną pozycją dochodów za ten rok. Jeżeli natomiast chodzi o inwestycje dotyczące sportu i rekreacji, Niewątpliwie w przyszłym roku zamierzamy przygotować projekt, który nam pozwoli na pozyskanie środków unijnych z litewskich, przede wszystkim na przebudowę boiska, stadionu i drugiego stadionu na Piastach. Jednocześnie pan dyrektor Michalski rozpracowuje, wszystko powiem, te projekty, które wyszły od ministra sportu dotyczące nie tylko pozyskania środków na rozbudowę boiska i modernizację, ale również na wykonanie bieżni lekkoatletycznych. Także myślę, że do końca roku, jeżeli będzie szansa na spotkanie, będziemy chcieli też Państwu w jakiś sposób przedstawić to, co moglibyśmy realizować. Oczywiście będzie to uwarunkowane naszymi możliwościami, czyli wkładem własnym do każdego z tych projektów. Jeżeli chodzi o te przedsięwzięcia, które miały być realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych, czyli przede wszystkim to kryte wojsko czy miejskie zespole szkół. Jak Państwo zobaczycie, nie ma do tutaj materiału w tych inwestycjach, które będą realizowane w przyszłym roku, ale z tego względu, że uznaliśmy, że mamy bardzo dużą szansę na pozyskanie środków unijnych na to zadanie, jeśli tak się stanie, to z całą pewnością przygotujemy tak projekt, żebyśmy mogli skorzystać z tych środków. Tym bardziej, że większość z konkursów dedykowanych zostało przesuniętych o kwartał bądź nawet dwa. Także to, z czym zakładaliśmy i cieszymy się, że będzie możliwe do zrealizowania jeszcze w tym roku, niestety przesuwa się na rok przyszły, ale może i dobrze, bo to nam daje szansę na pewniejsze, lepsze przygotowanie się do złożenia tych projektów. Będziemy również w przyszłym roku, tak przynajmniej zakładamy na dzisiaj, pracowali na grabku nad zrewitalizowaniem stawu. Już w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania, nawet nie, w ubiegłym tygodniu poszło już ogłoszenie, czyli czekamy na złożenie ofert w sprawie właśnie rozwiązań dotyczących stawu i będzie to połączone nie tylko z rewitalizacją tego terenu, ale również nastawione na i rozwój roślin, fauny i flory w tym miejscu. Będą to dwie koncepcje. Chcielibyśmy, żeby projektant zasugerował, żeby nie były to tylko dwie koncepcje suche na zasadzie proszę bardzo, wybierajcie, mówimy tak albo tak, tylko żeby zasugerował nam, która z tych koncepcji będzie nie tylko lepszym rozwiązaniem, ale rozwiązaniem uwzględniającym również inne potrzeby, jako że sam staw będzie w parku, w związku z tym chcielibyśmy, żeby ta część parkowa również była dostosowana do tego, co będzie tworzone wokół stawu. Mamy nadzieję, że do realizacji przystąpimy na przełomie pierwszego i drugiego półrocza przyszłego roku.
Jeżeli mam pytanie z tym stawem, czy koncepcja jest taka, że przez ten staw będzie przepływać granica, czy nie?
A tam właśnie mają nam projektanci wskazać, co byłoby lepsze, które z rozwiązań byłoby lepsze, praktyczniejsze i optymalniejsze. Tak to określę. Stąd te dwie koncepcje, które chcemy...
Na razie jeszcze dajemy projektantom tą możliwość wyboru i wskazania...
Tak. Wtedy, kiedy będziemy mieli dwie koncepcje, myślę, że też przyjdziemy z tym do Państwa, mówiąc, co mamy i co w ocenie naszej tutaj wspólnej byłoby rozwiązanie.
Ja jeszcze chciałem wrócić do tych sugestii dotyczących inwestycji sportowych. Chciałbym spytać, bo mówi Pani Dyrektor o stadionie, bo to są takie priorytety, które są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową i tam są stadiony właśnie lekkoatletyczne w sensie bieżni, ale są również tak traktowane, jeżeli chodzi o możliwość dofinansowania, również koty tenisowe. Czy Państwo to też braliście pod uwagę, bo o budowie kortów i realizacji programu przedwyborczego mówiliśmy z burmistrzem, braliście, tak? Czyli będziemy to też...
Ja Państwa bardzo przepraszam, jako że wąskie dni nie podlega tutaj mój błąd, bo ja mogłam doprosić Pana Dyrektora Michalskiego, ale jakoś w ferworze innych zajęć mi to cały dzisiaj. Oczywiście, że tak. Tak, także proszę mi zaufać, pełną informację Państwu na pewno przedstawimy w najbliższym czasie,
jak to było. Jakie Państwo macie pytanie, ewentualnie do tego,
Dobrze, w sprawie dofinansowania placów ZOWO przy przedszkolu jest ujęty w budżecie na 2016.
Są tam duże
przychody. Są tylko, tak, to są niewielkie, po 125 tysięcy złotych.
Bardziej na konserwację, ewentualnie uzupełnienie niż budowy nowej.
Nie, w każdym razie tak. Na plan zawarną architekturę mamy 300 tysięcy, jeśli chodzi o planowników. I to jest ten zbliża. Plazę zawarną architekturę.
Ale tam zrobiliście plazę zawarną.
Nie, bo tak, ja się może przekażam, ja do ogólnego planu.
Nie, myśmy sami o zaplanowaniu środków, ale planowano 100 tysięcy na zadania inwestycyjne na rzecz i do narzędzia mieszkańca.
Będziemy planować na 2017.
Ja jeszcze mam takie pytanie. Pan burmistrz obiecał przyjrzeć się szkole numer 1, było na strych. Chodziło o zagospodarowanie tego strychu, wykorzystanie go na salę, na koncerty, na stowarzyszenia, na możliwość założenia tam stałych do końca. Strych jest ogromny, długi, szeroki, miał zajrzeć, zobaczyć i jakiego możliwości. Bo wiem, że na przykład tenisti borykają się z miejscem, jeśli chodzi o treningi, o zawody. Myślę, że gdyby było brane pod uwagę, to jest 2017, 2018, taki remont tego strychu to miasto by skorzystało. Tam dużo można było żeby uzyskać tego miejsca na strychu.
Być może z racji nawałów innych zadań nie przekazał mi pan burmistrz tej kwestii, ale przyjmuję jako sprawdzę, być może będzie to wymagało również naprawy dachu, czy też ale to też jest znane od państwa, że przygotowując się do tej korekty, o której mówiłam, uwzględniłem to zadanie, jeżeli to
ma. Ale już z tego co wiem, to będzie około 800 metrów kwadratowych powierzchni do wykorzystania.
Wejście z tyłu dodatkowe na przykład schody.
Tam problem polegał tylko zawsze jeden, dotyczący drogi ewakuacyjnej. Nie wiem czemu to, jak to jest grupa uczniów, którzy wchodzą w ilości, tak na WOE zajęcia, są 15-18 osób, tak? A schody są standardowe, tak jak jest, no. Także tylko kwestia była na tego i oświetlenia. Tam jest cała wentylacja zrobiona tylko w jednej części, a cała pozostała część do wysokości, do szczytu to jest 6,5 metra. Na długości 60 metrów w jednym ciągu. Także tam to kwestia była tylko, jeszcze mówię, kwestia konstrukcji tam dachu, no dach może nie, ale okien, oświetlenie naturalne, że ponoć musi być naturalne oświetlenie, nie do końca.
Radny Pena mówił, że on tam już oglądał ten nasz strych i że schody są za wąskie, o 22 metrów z tego co mi wiadomo. Więc ja zasugerowałam, że można byłoby podzielić o budowie schodów na zewnątrz, osobnego wejścia i gdyby te zgłoszenia byłyby niezależne od państw, które tam sprzątają, czy otwierają szkołę, czy kupują zamykanie.
Przestań pisałam, że skończymy oczywiście.
Na początku bieżąca 46 tysięcy z szkoły podstawowej rozmawiamy w strzecie.
Oprócz pani burmistrz jeszcze pewnie nie jedno zdanie, o czym jeszcze będziemy rozmawiać. Jeżeli nie mamy już pytań, to ja pani burmistrz dziękuję. Chyba państwo jeszcze chcieli coś dopytać. No to dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o budżet, to nie pytam panią burmistrz, bo wiadomo, że w budżecie zostały zaplanowane takie środki, żeby zadania z zakresu edukacji realizować. Mam nadzieję, że środków na działania kulturalne i sportowe nie zabraknie. Zresztą będziemy o tym jeszcze rozmawiać w kontekście chociażby uchwał, które są przygotowane. To też będziemy rozmawiać. Możemy zamknąć ten punkt. Dziękuję bardzo. Wracamy z tego do opiniowania materiałów sesyjnych. Kolejny punkt. jest punkt dotyczący, to jest projekt numer 192 w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu miasta przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania. Ja sobie muszę znaleźć. Może od razu zadam pytanie, co się zmieniło od poprzednich, bo mieliśmy...
Była taka uchwała, uchwała obowiązuje do końca tego roku kalendarzowego, natomiast zmieniło się to, że rozszerzony jest zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę opisania dotacji. I tak żeśmy przygotowali uchwałę rozdziałami. Rozdział pierwszy, podstawa opisania dotacji i zakres danych, tak. Drugi rozdział to jest tryb udzielania dotacji, tak, tryb rozliczania i kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Też tutaj jakby doprecyzowano, na co przedszkole niepubliczne może wydać środki w zmianie do ustawy o systemie oświaty, to jest artykuł 90. Ja nie będę Państwu czytać, bo tu wszystko na co mogą wydać środki jest w załączniku numer 3 do tej uchwały, gdzie będą rozliczać rozliczenie dotacji otrzymanej w roku budżetowym. Czekaliśmy z tą uchwałą, dlatego że ja w całej Polsce bardzo dużo stwierdziło prawa rozstrzygnięć nadzorczych nieważności tych uchwał w różnych punktach. Staraliśmy się te zapisy jakby rozsąsułować, no nie zdarzyło nam się, tak pewności żadnej nie mamy, ale myślę, że w ten sposób skonstruowana uchwała powinna przejść przez UBA. No to
przez nas. Przez
RIO, bo nadzór kieruje do RIO.
A pani kierownik, jaka jest różnica między tą, powiedzmy, tą uchwałą w sensie
przyjęcia? W tej uchwale jest różnica. Przede wszystkim ta kontrola jest bardzo rozbudowana, cały ten ostatni rozdział, jak będzie wyglądała. Uwzględniliśmy tu też oprócz takiej kontroli kompleksowej, kontrolę doraźną w razie potrzeb. Poza tym w całej uchwale mieliśmy taki zapis, że dwa razy w roku przeliczamy tą dotację do przedszkoli niepublicznych w oparciu o budżet, prawda? Zmiany budżetowe. To się działo i ilość dzieci w placówkach publicznych. Natomiast teraz nie wolno nam takiego zapisu zawrzeć. Nawet RIA stwierdzały nieważność uchwał zapisali sobie, że tak jak my mamy na przykład sesję pod koniec miesiąca i że naliczanie dotacji ponowne nastąpi w dniu pierwszego na przykład danego miesiąca, pomimo że była na końcu miesiąca sesja, albo nawet pierwszego dnia następnego miesiąca, nie może tak być, musi być na bieżąco rozliczana, tak jak zgodnie z ustawą, to jest taki też kluczowy punkt, gdzie no, będzie wielka trudność techniczna dla nas, dla wydziału, bo oczywiście plany się zmieniają, to nie jest tak. I do pewnego momentu stopnia, ale już pierwsza taka zmiana będzie po otrzymaniu subwencji oświatowej, bo wiadomo, że mamy też dzieci, były kształcenia specjalne do dzieci z rozliczeniami w przedszkolach publicznych. I jeżeli się zdarzy taka sytuacja i ta subwencja spowoduje już jakby zmiany, w szkoła, teraz w oparciu o informacje z ministerstwa. Wysokość kwot na kształcenie specjalne. Natomiast jak przyjdzie już metryczka subwencji oświatowej, to myślę, koniec roku wiadomo, że są zmiany. Są zmiany dysponenta, są zmiany w planach, które Państwo też przyjmujecie uchwałami i będziemy to musieli jakoś sobie z tym problemem poradzić. Takie generalne są.
Nie, bo to jest takie wchodzenie w szczegóły ogromne, czym się Państwo zajmujecie, jeżeli chodzi o...
To jest bardzo trudna uchwała, powiem Państwu. Bardzo długo nad nią pracowaliśmy, poprawialiśmy, bo i Pani Naczelnik, i Pani Burmistrz, i Pani Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, i Radca Prawny, także i bardzo dużo ja czytałam różnych rozstrzygnięć nadzorczych, no zobaczmy.
Z punktu widzenia, powiedzmy, radnego znać się na wszystkim i w dużych szczegółach.
Jeszcze nie ma, przepraszam, nie wolno, co mam będzie też wielką trudnością dla nas, w rozliczeniu, w informacji miesięcznej, nie wolno nam wpisać i nazwisk dzieci, dat urodzenia i miejsca zamieszkania. I to będzie trudne, bo my pozyskujemy z gminy też środki, które dają przedszkolne na dzieci zamieszkane. Z innych, ale to już będziemy po prostu dostać do informacji publicznej, takie informacje pozyskiwać. No jest to trudne. Po prostu bardzo nam ustawodawca sam wykonał.
Trudne też, gdy etapie jest weryfikacja tych dzieci, prawda? Bo ktoś właściciel czy zarządzanie w tym szkole publicznym daje nam tylko wiedzieć. A jak dostawaliśmy listę, to w jakiś tam sposób, bo
to jest to będzie kontrolować. Tam nie ma. No mamy tą możliwość kontroli realnej i dostęp do informacji publicznej. Nie ma innego wyjścia. No to jest komplikowane życie.
No, że tu jest dostęp do informacji publicznej, czyli jest możliwość.
Tak, a to jest zabronione.
A to jest zabronione. Czegoś nie rozumiem. No ale dobrze, będziecie sobie Państwo radzić.
Musimy też mamy wyjścia. Tak jak z wieloma innymi rzeczami, które...
Pytania nie ma. Kto jest za pozytywną opinią tej uchwały? Teraz piszę 4.
Wnioskodawcami tutaj nie zmieniają w porównaniu z poprzednią uchwałą.
związki sportowe, jak to sport rekreacji. Stypendia będzie przyznawał burmistrz na wniosek specjalnie do tego powołania w komisji do spraw otrzymywania wniosków. Tę komisję powołał burmistrz w drodze zarządzania i powołał dwie osoby wskazane przez siebie, czyli przez burmistrza i jedną osobę wskazaną przez Wysoką Radę. Wysokość tych stypendiów może być mniejsza niż 100 zł, może przekraczać 800 zł. Przyznawane one będą za osiągnięcia w następujących dyscyplinach sportowych. W przypadku piłki nożnej od czwartej, w przypadku koszykówki mężczyzn od drugiej ligi, w przypadku siatkówki kobiet od trzeciej ligi, w przypadku tenisa stołowego od trzeciej ligi. To jeśli chodzi o sporty zespołowe, jeśli chodzi o sporty indywidualne, tutaj w paragrafie 5 ust. 2 Państwo również macie kryteria. Stypendia będą przyznawane również osobom niepełnosprawnym i paragraf 5 również o sytuacjach, w których burmistrz ma prawo wstrzymać bądź cofnąć stypendia. Natomiast jeśli chodzi o załączki numer 2, ten załącznik dotyczy nagród sportowych. On jest analogiczny i bardzo zbliżony do warunków, jakie musi spełniać zawodnik bądź trener, bo dla tych osób są przeznaczone nagrody. Przyznawane są również 4 razy do roku, z tym, że wysokość tej nagrody nie może być mniejsza i wyższa niż 1500 zł. Na tyle na razie, przynajmniej w tym roku i w przyszłym roku stać miasto, jeśli chodzi o skalę wydatków. No i również przyznawane są osobom niepełnosprawnym. Także reasumując, chodzi o powiązanie wyników sportowych z pieniędzmi, które otrzymywać będą.
Która teraz są juniorzy, starsi, młodsi, którzy
chłopcy wrócili do nas, bo trenowali w klasach sportowych, powyjeżdżali do różnych miast, bo trenowali we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, studiują, powrócili tutaj i my im zamykamy drogę tym sposobem. Będziemy o tym musieli z burmistrzem porozmawiać, bo nie każda dyscyplina rządzi się tymi samymi prawami. Jeżeli chodzi o siatkówkę, to tutaj ta liga jest może łatwiejsza do osiągnięcia, bo czwarta to grają tam w dużej mierze juniorki, ale to też nie jest takie proste, tylko zasięg jest mniejszy.
No ja też
trzecia to też będzie bardzo duży problem. Jeżeli chodzi o termin stołowy, to też, czyli tutaj zamykamy drogę absolutnie dla tych zespołów innych dyscyplin. Zostawiamy tylko piłkę, gdzie w piłce nożnej mamy tak, B klasę, A klasę, okręgówkę i dopiero mamy, czyli jest to któryś tam poziom, a nawet ta czwarta liga jest ligą, która gra tutaj na Śląsku i ona nie wymaga tak dużych kosztów, jeżeli chodzi o poziom grania i kosztów, jeżeli chodzi o generację kosztów przez tutaj, no tak, ja myślę, że z burmistrzem będziemy musieli jeszcze porozmawiać, dlatego że
ta uchwała, żadna linia nie była konsultowana z
innymi. Ja wiem, tylko no, ja osobiście mam troszkę inne zdanie na ten temat, bo my zamykamy możliwość otrzymywania stypendium dla tej młodzieży, która ja uważam, że trzecia liga to jest tyle, co nas na razie stać w mieście. Bo to chodzi też o koszty. Bardzo duże są koszty, jeżeli chodzi o drugą ligę. Ale dobrze.
A przede wszystkim, w związku z tym, panie naczelniku, czy jest szansa na nagrodę bądź stypendium dla młodego lekkoatlety, numer młodszy, który zdobył mistrzostwo Śląska w biegach uszelnych?
Tak, dlatego że tam w jednym z paragrafów, który uchwały, macie tam z toru, czy taki podpunkt, że skala regionalna.
No ale to jest, nie zachodzi właśnie taka obawa, że ci piłkarze wszystko przejedzą i dlatego młodego człowieka braknie na jedną telewizję.
Znaczy, jeżeli wszystko przejdzie, a zawodnik spełnia będzie wymogi uchwały, to gwarantuje to, że pieniądze muszą się znaleźć, ponieważ pan burmistrz musi wykonać uchwały. Są jeszcze prawa.
Zawodników, którzy trenują w naszych klubach. Natomiast nagrody są przeznaczone też dla zawodników, którzy trenują w naszych klubach czelackich, ale również dla tych zawodników, którzy nie mają możliwości trenowania, bo nie ma u nas takiej sekcji sportowej, ale osiąga ten zawodnik bardzo wysokie rezultaty w innym klubie, natomiast jest mieszkańcem miasta. I takżeśmy poprzednio do koncepcji nagród i stypendium podeszli.
Jest ten punkt w paragrafie 3, czyli podpunkt 3. Jest zrzeszony w klubie sportowym lub stowarzyszeniu kultury fizycznej mającym siedzibę na terenie miasta. Jest zrzeszony w innym klubie sportowym uprawia dyscyplinę sportu, której sekcja nie istnieje na terenie miasta Czelar, bądź istnieje na poziomie znacząco niższym od poziomu reprezentowanego przez kandydata do stypendium sportowego.
A pani naczelnik jeszcze mam pytanie, który punkt mówi o tym, bo tutaj jeżeli chodzi o sporty indywidualne, to ta poprzeczka jest bardzo wysoka, nawet w punkcie 5, pierwszy, trzeci minister.
Ale o nagrodach?
Mówimy o nagrodach. Zajmuje pierwsze do trzeciego miejsca w Mistrzostwa Polski, Pucharze Polski, są kwoty. Natomiast kosztowe w porównaniu chociażby z ligami fizyczno-sportowego w porównaniu chociażby do sportów indywidualnych, gdzie na poziomie województwa też zawodnik osiąga bardzo wysokie rezultaty, natomiast chciałbym, żeby to się znalazło również w tym zapisie jasno, że na poziomie mistrzostw Śląska też może otrzymać nagrodę, bo my mówimy tutaj w tym punkcie, w paragrafie 6, punkcie 3 i pod punkcie 5 o mistrzostwach polskich, pucharze polskich, bo jakby nie ma się nic, jakbym powiedział, szczebel rozgrywek zespołowych na poziomie 4 ligi, 4 liga gra nie na poziomie mistrzostw Śląska, to nie są mistrzostwa Śląskie, to jest tylko pod okręg sosnowiecki, proszę Państwa. Więc w ogóle mamy określony teren, bardzo nieduży, i tu mówimy o nagrodach, a jeżeli chodzi o sporty indywidualne, mówimy o mistrzostwach Polski, także to żadne jest przełożenie, brakuje mi tutaj tych szczebli, powiedzmy, z poziomu Śląska.
Poziomu regionu.
Tak, tak.
No w paragrafie 6 nie ma wymienionego poziomu regionu jako takiego. Natomiast jest przypadki na paragrafie 1, który osiągnął wysoki poziom sportowy bez współzawodnictwa międzynarodowym, krajowym lub regionalnym w powiązaniu z...
To jest paragrafie
1. Z punktem 2 paragrafu 7, że decyzja o przyznaniu wysokości podejmuje burmistrz w drodze zarządzenia, któremu nie przysługuje odwołanie.
Ja wiem, tylko ten zapis, pani naczelnik, bardzo ogólny, powoduje, że osoba, która będzie, bo to jest tak, kto to jest ta osoba, która w stypendiach szczególnie mówią o nagrodach, to jest osoba, która gdzieś trenuje poza miastem, mógłby otrzymać tą nagrodę, otworzy ten regulamin, może nie doczytać, bo popatrzy sobie na szczeble i w ogóle nie przystąpi do pisania wniosku. Czy nie należałoby uwzględnić jeszcze tutaj w tych sportach indywidualnych, żebyśmy napisali na poziomie, nie wiem, mistrzostw Śląska, to jest i tak, mistrzostwa Śląska to jest bardzo trudne do osiągnięcia, jeżeli chodzi o naszą aglomerację śląską. Tak znaczące wyniki. Ja uważam, że to jest bardzo wysoki poziom, żeby ktoś zrobił wysokie miejsca na poziomie Śląska, mistrzostwo Śląska.
Indywidualnie.
Tak.
Panie Przewodniczący, ja sugerowałabym wniesienie ewentualnej poprawki do tej uchwały, bądź też rozmowy z burmistrzem, który proszę mi wierzyć, przeanalizował każdy punkt i jego intencją była próba podniesienia poprzeczki i zmobilizowania zawodników.
Ja powiem tak, to nie jest mobilizacja. Jeżeli ktoś myśli, że osiągnie poziom chociażby koszykówki na poziomie 2 ligi, to musi mieć naprawdę duże pieniądze, żeby tą koszykówkę stworzyć na poziomie 2 ligi. Naprawdę. Wierzcie mi Państwo, bo przez 11 lat funkcjonowania klubu wiem, jaka była historia. Wszystko rozwija się o środki i o zawodników. Zanim my osiągniemy poziom 2 ligi, to może to 10 lat utrwać, może nawet więcej. I dlatego no, myślę, że wrócimy do rozmów z burmistrzem i będziemy go przekonywać, żeby jednak te zapisy uległy zmianie. Jeszcze mam pytanie takie. Proszę mi powiedzieć, bo stypendia w paragrafie 3, 4, 6. Stypendia sportowe mogą być przyznawane zawodnikom wyłącznie w kategorii senior i junior. Czy ja mam rozumieć, że to ma być, powiedzmy, junior grający na poziomie ligi 4, bo nie ma rozgrywek juniorskich na poziomie 4 ligi, bo są rozgrywki juniorskie i grają juniorzy albo juniorzy starsi i oni grają i to jest Liga Śląska, bo jest jedna tylko Liga Śląska, to też jest duża różnica między, bym powiedział, dyscyplinami sportu. Czy jest to Liga juniorzy, którzy uczestniczą w rywalizacji z seniorami? Jak mam to rozumieć?
zapis jest na tyle ogólny, że zmieszczą się te dwie kategorie. Właśnie dla osób zasadnych, niż chciał umieścić tutaj, żeby nie ograniczać, a rozszerzyć katalog.
Bo juniorzy, pani naczelnik, juniorzy mogą występować na poziomie mistrzostw Polski, są takie rozrywki. Jeżeli chodzi o juniorów, to oni mogą grać w Lidze Śląskiej, a później grać powiedzmy ćwierćfinały, półfinały mistrzostw Polski. To taka możliwość jest. Tak, tylko że z kolei my w tym regulaminie tego nie mamy, bo jeżeli junior będzie grał, to nie ma ligi, a my wpisujemy koszykówka, jeżeli chodzi o ligę, że przejdą, awansują powiedzmy z mistrzostw Śląska, najlepsze cztery drużyny i oni grają powiedzmy między województwami, powiedzmy ćwierćfinał wojewódzki, awansują tam do półfinału czy finału wojewódzkiego, to my takiego zapisu na poziomie juniora nie mamy. Mamy tylko w sportach indywidualnych. Gdyby był taki przypadek, to zgodnie z regulaminem nie moglibyśmy taki się przyznać na poziomie juniora, bo na poziomie seniora są te rozgrywki. No to tutaj ja mam taką wątpliwość do przeanalizowania jeszcze.
Dobrze. Czy pan przewodniczący proponuje jakąś pod rozwagę, jakąś zmianę?
Ja albo bym dopisał, powiedzmy, w grach zespołowych tą możliwość juniorskiego grania.
Proszę mi uprzejmie.
Pani mówię. Jeżeli chodzi o gry zespołowe, ale ja bym napisał na poziomie juniorów,
to jest paragraf
5 i podpunkt tutaj stypendia, to jest zespołowe. I w tych zespołowych zrobiłbym z tego, co tutaj jest, zrobiłbym A. Zrobiłbym B na poziomie zespołowych gier, na poziomie rozgrywek juniorskich. Bo tak samo w siatkówce czy w tenisie stołowym juniorzy też mają rozgrywki. I oni mogą grać z innymi klubami. I tutaj bym wpisał, że jest ta możliwość, jeżeli chodzi o poziom, tylko tutaj musielibyśmy napisać Mistrzostwa Śląska i do Mistrzostw Polski, bo takie są rozgrywki juniorskie. I wtedy byśmy zamknęli ten jakby przedział juniorski. Natomiast ja bym zasugerował, żebyśmy w tych spotach indywidualnych, pani naczelnik, dopisali punkt E, który mówi o tym, że zajęcie miejsca. I też możemy napisać od 1 do 8, bo tak kierując się tym wzorem, moglibyśmy napisać na poziomie mistrzostw Śląska w tych sportach indywidualnych. No to z burmistrzem musimy rozmawiać, tak że będzie okazja.
Myśmy szacowali również skutki finansowe każdego z tych wariantów, łącznie z tymi, które w tej chwili otrzymują z Państwa propozycjami. To jest część, nie dotknięcie przyszłych.
To pani, ale wszystko uzależnione jest, bo tak naprawdę DRO, nie tylko dotacje, ale również stypendium i nagród przeznaczamy na piłkę nożną. No i się okazuje, że tak naprawdę tworzymy regulamin dla piłkarzy. No i dlatego ja uważam, że musimy o tym.
To są drobne.
Rakietki, czy zakup butów, czy koszulki. Naprawdę. Czy na jakieś dodatkowe suplementy, diety, jakieś napoje i tak dalej, to naprawdę stosunki nie jest dużo. I w tym momencie, no to...
A to jest najbardziej do
litej. Tak.
No tak się stało też, że straciliśmy trzecią ligę, bo mieliśmy zawodników, którzy mieli swoje karty i oni zdecydowali się na inne miasta i u nas przestała funkcjonować trzecia liga. Jak zrobimy drugą ligę, to już w ogóle będzie tragedia. Znowu zaczniemy trzecią ligę, nic nie będzie, odejdą. No i to nasza praca się okazuje będzie taka
nie. Ja przyjmuję wszystkie Państwa uwagi, sugestie, ale dobrze by było podkreślić.
Na pewno będziemy o tym rozmawiać z burmistrzem, bo wie pani,
jednak w tym spocie troszeczkę już większość z nas, wszyscy
jesteśmy... Zdominowaliście Państwo Rukowicz.
Znaczy, ty też jesteś
zdominowany.
Ja Cię przepraszam. Dobrze. Czyli, no, takie nasze sugestie, a z Burmistrzem oczywiście będziemy o tym rozmawiać, Pani Naczelnik. Państwo jeszcze macie jakieś pytania do tego? To teraz będzie trudne głosowanie, bo ja mam sugestie i... No tak, ale pamiętasz, co mieliśmy szkolenie i na szkoleniu Pan powiedział, że mamy głosować. No, albo jesteśmy przeciw, albo za. Ja dzisiaj jestem przeciw, dlatego że oczekuję zmian.
Proszę. Propozycję. Gdybyście zechcieli Państwo rozważyć taką możliwość nie wydawania opinii, zwołania komisji na jakieś 15 minut przed sesją, i wtedy już będzie rekomendacja na sesję, a wtedy już Pan Przewodniczący.
Czyli dzisiaj to zawieszamy. No tak, ale wstrzymanie nic nam nie da, dlatego że ten regulamin, on ma być przedstawiony jako opinia komisji. Mamy uwagi, spotkamy się z burmistrzem, bo mamy spotkanie. I przed sesją proponuję faktycznie 15 minut wcześniej się spotkać. Ja dzisiaj nie zamknę posiedzenia komisji, zamknę ją po tym spotkaniu i tam będziemy głosować. Dobrze? No to dobra. Coś jeszcze mamy? Nie mamy już. Dobrze. Ja jeszcze mam... To są wszystkie uchwały dotyczące wskazane przez przewodniczącą, dotyczące opinii uchwał, które będą na sesji. Natomiast ja mam pytanie, bo my też jesteśmy komisją, która w pewnym sensie, której dotyczy punkt mówiący o programie współpracy miasta Czelać z organizacjami pozarządowymi, dlatego że to są też dotacje w zakresie kultury i sportu. I tutaj ja mam po pierwsze pytanie, my nie będziemy opiniować oczywiście tych uchwał, bo to zrobi Komisja Polityki Społecznej. Natomiast ja mam pytanie, czy jakaś zmiana nastąpiła w tym programie, czy nie? Od poprzedniego roku.
Ja czytałam poprzednią uchwałę podejmowaną przez Wysoką Radę, bo mnie wtedy jeszcze fizycznie nie było. Natomiast tak, jest zmiana dotycząca...
Proszę poczekać, bo chciałbym sobie otworzyć.
Obszar priorytetowy. To jest nasza zmiana.
Który to jest?
Już mówię, to jest siódmy. Na tę stronę. Siódmy dział.
Priorytetowe zadania publiczne. Dobrze.
W ubiegłym roku było mniej obszarów priorytetowych. My teraz chcieliśmy więcej, ponieważ okazało się, że w tym roku budżetowym zgłaszały się organizacje o wsparcie finansowe w różnych formach, a nie było tego zadania w obszarach priorytetowych. W związku z tym musiały czekać jakby na koniec kolejki, dopiero wejść, kiedy te obszary priorytetowe byśmy zrealizowali. Dlatego chcieliśmy na podstawie działań statutowych czelackich organizacji i względnej wiedzy na temat, czym się zajmują, w jakich obszarach są najbardziej poszerzyć te obszary priorytetowe, żeby każda z organizacji miała równy dostęp do ewentualnej dotacji udzielanej w różnych kwestiach. I stąd te zadania, które są zadaniami własnymi gminy, są pogrupowane w 8 obszarach priorytetowych i w każdym z nich mamy Państwo również kwotę, która jest zadeklarowana w budżecie, a która wynika w dużej części z potrzeb przyszłorocznych organizacji, które zgłaszały do nas swoje planowane realizacje zadań.
Chciałem spytać, ten punkt pierwszy był realizowany w poprzedniej uchwale, czy nie?
Pomoc społeczna? Tak, naturalnie.
A czy ta kwota jest inna, większa niż...
W każdym z tych punktów kwota jest trochę niewystarczająca niż potrzeby trzeciego sektora.
ale po to mamy z nimi szkolenia i spotkania, żeby też organizacje nauczyły się korzystać z innych źródeł niż budżet gminy. Mamy odpowiedzi od dużej części organizacji, że wskazane byłyby szkolenia właśnie w zakresie pozyskiwania środków z Urzędu Marszałkowskiego i z Ministerstwa określonych. Więc tak jak już się te nowe wzory wniosków pokażą, będziemy szkolić po to, żeby chociaż pieniądze z gminy były w montażu finansowym, starając się o środki. Mamy 705 tysięcy w programie, w tej uchwale zaplanowane na realizację tego programu. I to jest kwota trochę niewystarczająca, bo tak naprawdę to jest ponad dwa razy większe są potrzeby, by tak chcieć zrealizować wszystko, co oni sobie zaplanowali.
Znaczy często jest tak, że piszą za dużo.
Tak, no chyba tak.
Dobra, czyli macie Państwo pytanie jeszcze do tego? Aha, czy Radzka Rada Działalności Publicznej Publicznej? Chciałem też spytać, bo czytałem ty powoływania. Chciałem spytać o taką rzecz. W paragrafie 6, punkcie 3 mamy 4 obszary takie dla nas znaczące. I teraz w innym punkcie, jak pamiętam, była propozycja, to znaczy skład rady w ogóle będzie 8-osobowy. Ja rozumiem, że z każdego tego obszaru będzie jeden, ale teraz czy stowarzyszenie będzie wskazywało do każdego obszaru jednego, czy tylko ze stowarzyszeniem?
Tylko po jednym kandydacie, oni sobie wybierają obszar.
Ale trudnienie, proszę posłuchać. Jest stowarzyszenie, to stowarzyszenie daje jednego kandydata? I wybierasz sobie obszar, w którym chce działać. I to jest wszystko. Nie może zrobić tak, żeby do każdego obszaru.
Nie, bo wtedy by nam reorganizacje mogły teoretycznie zmonopolizować.
Jasne. Dobra. To ja mam.
Chcieliśmy zapewnić optymalną na tyle, na ile jest to możliwe, równość wszystkich organizacji podmiotów trzeciego sektora do tej działa.
Dobrze, dobrze. Czy Państwo macie jeszcze pytania do materiału, który jest sesję, bo gdybyśmy przeszli do punktu tego głównego dzisiejszego. Tutaj on nie ma, to dziękuję. Przechodzimy do punktu analiza perspektywy demograficznej i ekonomicznej funkcjonowania placówek oświatowych. Ja w panu kierownik nie będę prosił o wprowadzenie. Przejdziemy od razu do pytań. Materiał został przygotowany z takim właśnie, jak ja sobie to wyobrażałem. Jakie Państwo macie pytania, sugestie do tego materiału? Dobrze, jeżeli nie ma, to, to proszę Pan Jarosław, zaczyna, proszę.
Czyli na temat przystanie teraz z reformą.
Ale,
no, ale rozmawiamy, nie, rozmawiamy o tym, nie, rozmawiamy o tym materiale, który został przygotowany. Jeżeli chodzi o propozycję obecnego rządu i pani minister o tak zwanym wygaszaniu gimnazjum, będziemy o tym rozmawiać, jeżeli powstaną akty prawne, o których dzisiaj będziemy rozmawiać i będziemy tworzyć, powiedzmy, historię swoją. O tym nie rozmawiamy, rozmawiamy tylko o tym materiale, który został przygotowany. Pan Włodek, chodzi, że ja rozchciał zabrać głos, czy ja mogę pytać?
Proszę zapytać.
Dobrze. Ja mam taką uwagę po przeczytaniu tego materiału. Jest jakaś pewna stabilizacja z punktu widzenia ilości urodzeń, które się zwiększają lub zmniejszają, bo mamy taki dołek w roku urodzenia 2002. Później jest lepiej, później troszkę słabiej. Niemniej ta stabilizacja, jeżeli chodzi o ilość dzieci, w szkołach jest. Natomiast z tego materiału mnie zaniepokoiła jedna sprawa związana z ilością dzieci, które obecnie są uczniami gimnazjum. I tutaj mam prośbę do Wydziału o przeanalizowanie, jeżeli chodzi o
przyczyny kontynuacji edukacji nie w placówkach czelackich. Jakie są przyczyny? Bo jeżeli na poziomie szkoły podstawowej mamy dzieci z miasta powyżej 90%, natomiast Państwo piszecie, że na poziomie gimnazjum dzieci mamy 75%, to znaczy, że ucieka nam dobrze około 20% dzieciaków z miasta i ta ilość w gimnazjach jest mniejsza. Jaka jest przyczyna? Dlaczego rodzice decydują się na kontynuację nauki poza gminą Czerw? Bo pewnie też mamy jakąś, powiedzmy, populację dzieci, które chodzą do gimnazjum czelackiego. Myślę, że jest ona mniejsza niż odpływ dzieci do innych gimnazjum w okolicznych miastach. I tutaj mam prośbę, żeby to przeanalizować, bo to nam jakby da sugestie i wskazówkę, co należy robić w naszych szkołach. Pewnie, że może to być to, co Pan Jaro sugeruje, może być to historia krótkotrwała, ale da nam obraz, dlaczego te dzieci odpływają. Proszę.
Nie robiliśmy takich badań, nie pytaliśmy dzieci w perspektywie roku, bo dlaczego podjęły taką decyzję. Natomiast taka dyskusja odbywa się w wielu miastach w województwie śląskim i nawet w większych ośrodkach. I to wynika z paru rzeczy. Jedną z podstawowych rzeczy jest to, że dzieciaki z mniejszych ośrodków uciekają głównie do szkół w większych ośrodkach miejskich, czyli w naszym przypadku do Sosnowca, do Dąbrowy. Ale zdarza się tak, że dzieci z Sosnowca uciekają do Dąbrowy, czyli do innego miasta, uznając, że poziom ich macierzystym mieście jest być może niewystarczający. To jest jedna przyczyna. Czyli do większego ośrodka, w takim miejscu, że jak w większym mieście kolejnie. Drugi aspekt to zasięganie języka z form internetowych i różnych takich społecznościowych. A tam bardzo często marketing placówek oświatowych tych poza terenem Polski jest lepszy i większy niż naszych jednostek. I to powoduje taki odczyt, że coś jest stale zaopakowane, zareklamowane. To jest lepsze. I to są dwie podstawowe przyczyny, które powodują, że z ośrodków miejskich, tych mniejszych, dzieci odchodzą do większych. Dodatkowym mniejszym, bo to kiedyś ktoś robił w jednym z miast na północy kraju. I trzecią odpowiedzią było to, że rodzice zamieszkują w innym mieście, zazwyczaj większym i stąd też zasięgają opinii i powodują, że ich dzieci na sugestii rodziców odchodzą do
Ja powiem tak, Panie Naczelnik, to nie jest zbyt duża praca, dlatego że wystarczy na koniec spytać rodziców po tej klasie, czym się kierowali, spytać uczniów, będziemy mieli jakąś wiedzę, którą będzie można przerobić i zasugerować chociażby naszym gimnazjom, co należy robić, żeby jednak przyciągać uczniów.
Tak.
I to właśnie jest ważne, bo są pewne rzeczy, które są niezależne od nas. Ja podam przykład ucznia, gdzie rodzice zdecydowali się na szkołę prywatną ze względu na to, że uczeń no, nie był aż taki bystry, lotny jak inni. I mama powiedziała wręcz, on sobie tam lepiej poradzi, bo ona chciałaby, żeby on szedł po kolejnych, powiedzmy, szczeblach edukacji, a tam będzie miał łatwiejszą drogę. To tu rozumiem, ale nieraz się zdarza, że sam rodzic może nie wiedzieć, dlaczego skierował to dziecko. No, będziemy mieli jakąś wiedzę, ogląd i będziemy mogli dyskutować i coś zmieniać, bo uważam, że to jest nasza rola, żebyśmy widzieli pewne mankamenty i je poprawiali.
To możemy to zrobić dopiero
w czerwcu. Tak, ja myślałem w czerwcu albo w maju, Pani Naczelnik, dlatego że wtedy jest już jasna deklaracja ze strony rodziców i uczniów, gdzie oni pójdą. I szczególnie nas interesują te dzieci, które zmieniają miasto. Dobrze, to ja dziękuję. Jakie macie Państwo pytania? To ja tylko chciałem podziękować za ten materiał, bardzo fajnie przygotowany, z sugestią, jeżeli chodzi o nie tylko nas radnych z punktu widzenia wiedzy, ale również bym proponował, żeby ten materiał przekazać dyrektorom, bo tu są fajne sugestie Państwa jako Wydziału o tym, że zwiększona ilość, powiedzmy dzieci w klasach 1-3 musi rodzić większą ilość etatów na świetlicy. To też jest związane z tym, że stołówki będą bardziej wypełnione. To tutaj my musimy jakby kreować tą nową rzeczywistość z punktu widzenia tego, czy są pomieszczenia na to, żeby taką dużą ilość dzieci z punktu widzenia dwóch roczników, sześciolatków.
Ale również prawdopodobieństwo większej ilości będzie.
Tak, ale będzie taki pewnie niż, bo jeżeli będą decyzje rodziców o to, że sześciolatek nie musi iść, to zobaczycie Państwo, że będziemy mieli niż i będziemy mieli jedną klasę na przykład, a nie trzy jak do tej pory. Bo rodzice, widzę, niechętnie kierują te dzieci tak małe już do szkoły. Ale jest to materiał, który nam daje obraz, w których, powiedzmy, sferach trzeba liczyć się ze zwiększonymi kosztami. Z różnej, powiedzmy, w różnych aspektach. Także materiał bardzo przygotowany, bardzo dobrze, profesjonalnie. Dużo można się dowiedzieć. Także dziękuję za przygotowanie. Jeżeli został dobrze przygotowany i nie ma pytań, to też świadczy o tym, że został dobrze przygotowany.
Jest czytelny.
Mamy tutaj pełną wiedzę.
Co prawda, autor jest nieczytelny, to z tyłu, no ale moment
to wyjść. To się wszystko protokoluje. To w takim razie ja dziękuję, ale mamy jeszcze w sprawach różnych. Na ostatniej komisji mówiłem o tym, żebyśmy może podjęli dyskusję na temat prezentacji, która miała miejsce. Jeszcze przepraszam. Wrócę jeszcze, jeżeli Państwo pozwolicie, do punktu, który dotyczy opiniowania, bo to jest bardzo ważne, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rok temu komisja wnioskowała, ja wiem, że nie było sesji na koniec października, komisja wnioskowała o to, żeby program współpracy był konsultowany i uchwalany w październiku. Jeżeli Pani...
Był konsultowany.
Tak, ale uchwała wchodzi w życie teraz w listopadzie. I teraz
nie było sesji.
Ja wiem. Tylko może można było pomyśleć nawet na początku października. Ale dobra. Teraz moje pytanie jest takie. Czy uda nam się i w jakim zakresie ten wniosek komisji zrealizować z punktu widzenia realizacji zadań przez gminę, bo tam w programie mamy te obszary priorytetowe, żeby one mogły być realizowane już od stycznia, a nie powiedzmy luty, marzec, bo taka była tendencja w ostatnich latach, co nam jako komisji się nie podoba.
W związku z tym jest podejmowana przez Wysoką Radę i wchodzi w życie z dniem podjęcia, a ponieważ stary program obowiązuje do 31 grudnia, ta uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia, jeśli chodzi o realizację.
Dobrze. Tak, a teraz mam pytanie takie. Czy na podstawie, bo o tym żeśmy też rozmawiali, na podstawie projektu budżetu, czy będziemy mogli, bo tak też jest, proszę Państwa, robione na poziomie ministerstwa. Ja osobiście składałem wniosek do ministerstwa o bezpłatną naukę jazdy na rowerach. Złożyłem i te wnioski są ogłaszane teraz. On był ogłaszany w październiku z terminem złożenia do 15 listopada z rozstrzygnięciem do końca grudnia z realizacją od 3 stycznia. I teraz moja jakby uwaga i sugestia, czy na podstawie projektu budżetu z zapisem o kwocie, która może ulec zmianie, bo to my możemy napisać w tym wniosku tak, że
może on ulec zmianie w zależności jak budżet zostanie uchwalony, żeby oferty konkursowe już móc ogłosić wcześniej.
No, ale na jakie zadania?
Na zadania, które są związane... Nie wiem, czy na wszystkie. Nie wiem, czy wszystkie zadania wymagają tego. Myśmy rozmawiali, bo była sytuacja chociażby w klubie, który realizuje zadanie przez cały rok. I na przykład MCKS jest klubem, który prowadzi sekcję siatkówki, koszykówki i tenisa stołowego. W okresie stycznia i lutego oni są, bym powiedział, w szczycie rozgrywek klubowych, bo co tydzień są mecze. Jeżeli tutaj klub nie będzie miał środków, to te wszystkie to zadanie realizuje ze środków bieżących. Natomiast oferta konkursowa i rozstrzygnięcie będzie od na przykład, nie wiem, szczera, 1 marca. Klub wydał przez 2 miesiące gro pieniędzy, które nie może włożyć jako wkład własny w realizację zadania, dlatego że przed podpisaniem umowy tego nie można zrobić. Proszę.
Ja pomnę wniosku komisji, że dobrze byłoby, żebyśmy szybko podjęli uchwałę właśnie w październiku po to, żeby móc już wydawać pieniądze, żeby działalność statutowa była od stycznia. I tak się też stanie. Byliśmy przygotowani na październik i jeśli teraz Państwo podejmiecie uchwałę, to bardzo szybciutko ogłosimy konkursy. Myśmy już nawet wyliczyli te terminy i to będzie mniej więcej połowa stycznia.
No to już lepiej jest połowa stycznia niż połowa
państwa.
Ja jeszcze wskażę następny obszar, Pani Naczelnik, to jest obszar chociażby zajęć pozalekcyjnych, tych profilaktycznych. Jeżeli teraz pogoda jest taka, jaka jest i my przerwiemy te zajęcia, to później trudno realizować je po 2 miesiącach. Jak jest ciepło na dworze, 20 stopni, dziecko samo pójdzie i pobiega, pogra. A teraz jest ta potrzeba, żeby ono miało możliwości przyjścia do szkoły i realizacji, i miała możliwość realizacji zajęć pozalekcyjnych. To dobrze.
Prawda, Pani Jarina, kluby tylko, ale jeśli będą zajęcia pozalekcyjne, to automatycznie wchodzimy w koszty zajęć pozalekcyjnych od stycznia, a nie za miesiąc, prawda? Tak jak byłoby zaplanowane.
Tak, ale
i myśmy tego już zwiększyli, ale
Pani ja powiem Pani dlaczego tak. Dlatego, że ta przerwa powoduje, bym powiedział, takie zniechęcenie. I to jest bardzo ważne, jak ktoś przestaje działać przez miesiąc, to później musi na nowo zbierać grupę. A jak ona funkcjonuje, nawet jak ktoś poprowadzi tydzień zajęcia, bym powiedział, w formie wolontariatu, to się nic nie stanie. No ale 2 miesiące to nie będzie prowadzić. Dlatego bym sugerował, żeby była konsultacja, albo Państwo sami wiecie, które stowarzyszenia potrzebują, żeby ta realizacja była, bym powiedział, ciągła.
Dobrze.
Dobrze, dziękuję bardzo. To może nawiązuję jakby do tego punktu ostatniego, czyli do tej prezentacji związanej z potrzebami zarówno uczniów, jak i rodziców, którą Państwo przeprowadziliście na koniec, nie na koniec, na początku chyba była.
Jest prezentacja.
W czerwcu była robiona, czy we wrześniu? Nie, we wrześniu. We wrześniu. Ale nawiązując do tej prezentacji, to chciałbym, żebyśmy chwilę podyskutowali, niedługą chwilę, żebyśmy podyskutowali, biorąc pod uwagę możliwości zaspokajania potrzeb, bo to jest ważne. Są jakieś potrzeby, które wskazywali rodzice i uczniowie i my teraz jako komisja i Państwo jako organ wykonawczy, czyli urząd, zastanówmy się, jakie mamy możliwości, żeby te potrzeby były zrealizowane. No prezentację dostaliśmy, ja pamiętam już. To możemy krótko.
Także jedni na przykład dziewczyny chcieli zajęcia na przykład matematyki, drudzy na przykład z języka angielskiego. Po pierwsze, to jest moim zdaniem kwestia, nie wiem, dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, mając taką informację, to jest jakiś sygnał, tak? I teraz na przykład można zwrócić się do komisji, wie, na przykład w jakiej to formie jesteśmy w stanie, nie wiem, wspomóc taką działanie. Bo każda placówka jest inna, w każdej placówce coś tam wychodziło jakieś inaczej, tak? Jedni się mieli w górę, jedni się mieli języki, drudzy się mieli matematyki, tego co pamiętam. No więc tam mówię, na przykład dyrektora wiary pedagogicznej, a my możemy tylko, nie wiem, jak będą środki wesprzeć to działanie w jakiejś tam formie. No bo teraz tak, skoro, no nie wiem, no, z jakiej zajęcia zorganizowane trzeba było robić? Czy jedna godzina w sumie przeznaczona z artykułu tak pana Karciana jest zaraz tej sprawy przecież.
Ja panią naczelnik tylko bym poprosił o przypomnienie, zwrócił sobie paru zdań. Jakie były ogólne tendencje, ja nie mówię o poszczególnych szlomach, tylko jakie były ogólne tendencje, jeżeli chodzi o potrzeby z punktu widzenia dziewczyn, bo one troszkę się rozbiegały z potrzebami chłopców.
Ogólne tendencje były takie, najbardziej takie ogólne, że wszyscy są zadowoleni z tych zajęć, które mają, ale jeśli by im zaproponować, czy chcesz zmian, a jeśli tak, to większość dziewcząt odpowiadała tak, większość chłopaków, która miała dostateczną ilość zajęć sportowych, odpowiadała nie, jest ok, ale gdyby można było jeszcze, to jeszcze by było sportu więcej. Tyle odnośnie chłopaków. Jeśli chodzi o dziewczyny, to zamieniłyby tętni sport na zajęcia artystyczne w pierwszej kolejności, językowe i trzecie były, ale chyba te dwa dominowały.
Tak, ja pamiętam, że w pierwszej kolejności dziewczynki oprócz sportu, który jest, chciały zajęcia artystyczne. To teraz wybiegając jakby w taką niedługą przyszłość, przyjrzyjmy się możliwościom, czyli możliwości finansowania, z jakich źródeł byśmy mogli finansować i co moglibyśmy zaproponować z punktu widzenia, nie wiem, czy szkoły, czy stowarzyszeń, które powiedzmy działają na terenie miasta, jeżeli chodzi o realizację tych potrzeb. Najpierw finanse.
My mamy określoną ilość pieniędzy.
No bo to jest bardzo ważne. To jest.
Jeśli państwo zadecydujecie, że oprócz tego, co jest, jeszcze więcej zajęć, tyle że artystycznych, językowych dla dziewcząt, to absolutnie nie ma tego odbicia w budżecie. Natomiast jeśli zamiast dla dziewczyn zajęcia sportowe, to te właśnie rzeczone zajęcia artystyczne, bądź też językowe, bądź jakieś inne, to trzeba byłoby tu zmienić w danej placówce, no, cały zakres tych zajęć, zmniejszyć ilość sportowych na rzecz wielu. W ślad za tym zmieniają się nauczyciele, jeśli się mamy obracać w tej samej kwocie.
Bo teraz pytanie jest takie, czy my mówimy o działalności, bo ja myślę, że działalność stowarzyszeń jest tą formą najtańszą z punktu widzenia realizacji zadań, dlatego że jedno, że nie musimy płacić jakby dodatkowych, nie mamy dodatkowych kosztów chociażby z ZUS-ami. Poza tym stowarzyszenia też do każdego zadania dokładają swoją pracę. To tutaj z punktu widzenia powiedzmy gminy, jakie my jeszcze mamy możliwości?
Tylko korkowe, tylko środki alkoholowe i określoną ilość, która już jest praktycznie podzielona. Czyli z czegoś trzeba byłoby w przyszłym roku zrezygnować. Proszę pamiętać, że tak finansujemy lato, zimę, prawda, i te wszystkie zajęcia i również inne zajęcia realizowane przez trzeci sektor w ramach ich zajęć statutowych. Nie wiem, czy byłaby zgoda na to, żeby całe pieniądze z tej puli przeznaczyć tylko na zajęcia w placówkach oświatowych, bo jeszcze wiele rzeczy dzieje się w trzecim sektorze na rzecz mieszkańców, prawda? Również finansowanych ze środków alkoholowych. Ale jak państwo zapisują?
Znaczy, pani inaczej, tak, pytanie jest jakby zasadnicze z punktu widzenia finansów. Czy my mamy możliwości i w jakim zakresie, żeby powiedzmy ten ciężar lekko przesunąć w prawo czy w lewo, sportowe, artystyczne dla dziewczyn? I jakie to, bo też nie pytaliśmy tak w szczegółach, szczerze mówiąc, Jakie te zajęcia miały być dla dziewczynek, jeżeli chodzi o zajęcia?
Są tam podpowiedziach szczegółowych, jeśli Państwo macie tylko, bo ja dysponuję również prezentacją
to
200 prawie slajdowo.
No, bo mamy to skrócone, no nie? Ja w tej
ale to jest głównie teatralne, a w przypadku zajęć językowych angielskich. Zajęcia teatralne, muzyczne, tak się opowiadają.
Co ja sugeruję? Ja tak, na razie pod rozwagę oczywiście, pod rozwagę. My możemy to już w przyszłym roku realizować, a możemy to powiedzmy wypracować, żeby to było realizowane w 2017. Ja sugeruję tak, że można by było faktycznie, jeżeli są takie duże potrzeby z punktu widzenia zajęć artystycznych, zastanowić się, w których szkołach i jakie te zajęcia mogły być prowadzone, jak realizowane.
Ale
jakie...
oprócz czy zamiast?
No właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem. Zamiast to nie za bardzo wiem za co.
O, czyli muszą być dodatkowe środki.
Nie wiem specjalnie, z czego mielibyśmy zrezygnować. Jeżeli potrzeby, na przykład po analizie tego roku, wiemy, że na przykład na działalność klubów sportowych przeznaczamy kwotę i ona jest, bym powiedział, no tak na pograniczu wystarczalności, bo widziałem tam 300 tysięcy wpisane, a wiem, że potrzeby są o wiele większe, to tam jakby nie będziemy mieli z czego zabrać. Z tej części alkoholowej też widzę, że tam jest cienko. Z punktu widzenia na przykład, bo co jeszcze sugeruję, to też mówię o tych zajęciach takich rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych, bo to nie są dzieci, które trenują. Jeżeli on przychodzi na zajęcia i on lubi zajęcia, bo lubi się pobawić i to są zajęcia popołudniowe i on przychodzi raz w tygodniu, to nie jest trenowanie. I to nie jest dziecko, które uprawia sport 3 razy w tygodniu, ale jemu to sprawia frajdę i przychodzi raz w tygodniu.
I jest są... ciągle mało. I oni nie chcą być do domu, bo jest im ciągle mało, a godzin jest też to mało. I pytanie są dziadków, że czwartoklasista jest na jednej sali z szóstoklasistą, gdzie jest jedna różnica bardziej wzrostu i pewne obawy istnieją. A nie ma na tyle godzin po szkołach, żeby jeszcze to rozłożyć osobowo na czwartoklas, osoby dla wszystkich. Także tutaj jest godzin mało. Jakbyśmy już stąd zabrali, no to katastrofa.
Znaczy tych zajęć sportowych też jest niedużo, bo jest ich chyba na całe miasto, ale w niektórych szkołach nie ma, no bo nie było przygotowanych zgód przez rodziców, nie wiem jak to się stało, ale to jakby sprawa szkoły. Jest ich w skali tygodnia tylko 30 chyba 4 w skali, podzielimy na placówki, to tych zajęć jest niedużo. Nie wiem, tam jest kwota chyba 180 tysięcy, widziałem na te działania. Ale no, można było się zastanowić, bo ja myślę cały czas o tych zajęciach, może to 180 tysięcy to może by nam wystarczyło, nie wiem kto tam jeszcze będzie występował, ale można było się zastanowić właśnie nad tymi zajęciami artystycznymi. Ja cały czas myślę, że no, potrzeby są o wiele większe niż środki finansowe. Gdybyśmy nie wygospodarowali, żeby w każdej szkole jednak, no jak są potrzeby, nie wiem, koła teatralnego, czy nie wiem, jakichś zajęć tanecznych, proszę, może muzyczno-teatralnych, żeby w każdej szkole, tam gdzie są potrzeby, funkcjonowało takie zajęcia. Chociażby raz w tygodniu. To jest 7 placówek, raz w tygodniu, 14 godzin tygodniowo.
Płacone z...
No tak myślę Pani Naczelnik, że bo to chyba w tym punkcie byśmy mieli.
Proszę Państwa, my mamy z alkoholowego, proszę też się dopisać. Tak, ale mamy też płacone miejsce w trzeźwie, wszystkie programy profilaktyczne, przemoc w mieście.
Tam nie jest dużo.
Chcieliśmy w przyszłym roku dać choćby 50 tysięcy i tak już jest zablokowany w projekcie budżetu na poradnie przeciwalkoholową funkcjonującą struktura szpitala, bo tę bazę, którą mamy, jest niewystarczająca. I to
750.
750 tysięcy, tak, a 650 tysięcy było w roku.
I 750 na przyszłym.
Tak.
Tak,
100 tysięcy.
Tak, 100 tysięcy więcej zrobiliśmy budżet w październiku, we wrześniu. Dokładaliśmy 100 tysięcy do pójścia na kredytowych i tyle samo zaplanowane jest w przyszłym roku.
Czyli na razie mamy.
Na razie, jak Państwo zdarzycie, z czego zdjąć, czyli jakiego zadania nie realizować,
To jest takie pytanie, taka sugestia, która jest, nie podlega kwestii, bo wszystkie zadania są potrzebne.
Finansujemy punkt informacyjny konsultacji. Finansujemy kolonie dzieci mopsowskich typowych. Oprócz naszego NAJU i HAS-u, prawda? Tak. Znaczy zmienia swoje dzieci. To są wszystko zadania, no z czego zrezygnować, prawda? I tu nie ma nic zakładki, nic nie jest przykomunikowane, chciałam sobie coś przykomunikować, to mi pani stanie.
Tak, się skończyło pomikowanie.
Tak.
To może, proszę Państwa, to może zróbmy jeszcze tak, jak mamy jakieś, powiedzmy, sugestie, jak mamy sugestie, trudno jest muszę nauczycieli, żeby za tytuł robili. Bo oni i tak wiedzą. Oni i tak wiedzą dobrze, co mają robić.
Czekamy na lepsze czasy.
Czekamy na lepsze czasy, może w przyszłym roku.
Jeszcze jedno myślę, żeby to, co zaproponowałeś 14, trzeba było rozliczyć i zobaczyć, jakie są koszty i wtedy dopiero i czekać tego na dany numer, tak? No bo to jest faktycznie, jak mówisz, 14 godzin, 9 miesięcy, no to jest 130 godzin, tak?
Panie Przewodniczący, mam taką propozycję, przecież jeśli środki okaże się, że w przyszłym roku środków będzie akurat więcej, to takie zajęcia możemy uruchomić w każdej chwili. Budżet mamy już taki zaplanowany i na chwilę będziemy ten budżet przyjmować, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, że jeśli środki pozwolą, żebyśmy takie zajęcia.
To może zróbmy tak.
Każda ze środków własnych.
Jeśli będą taka.
Tak, ale to może przygotujmy się do tego. Może przygotujmy się do tego, jakby można było na podstawie potrzeb szkół chociażby przygotować dla, mówię o dziewczynach, te zajęcia artystyczne na poziomie chociażby 2 godzin tygodniowo dla każdej placówki. Według sugestii dzieciaków, co one by chciały robić z punktu widzenia artystycznego. Policzylibyśmy koszty. Ja myślę, że jakby były to nieduże koszty, to z gminy moglibyśmy to zrealizować, a mielibyśmy no, takie czyste sumienie, że...
Dodatkowo.
Tak.
Plus te stypendia sportowe.
To znaczy stypendia, to żeśmy rozmawiali o stypendiach, bo tam ten regulamin
musimy... No i się ligę,
no, ale nie, ja mówię o tych zajęciach artystycznych, żeby faktycznie tutaj dać szansę dzieciakom, jeżeli są takie potrzeby. Dobrze? Tylko najpierw potrzeby wyliczenia, będziemy wiedzieć jaka kwota i może faktycznie ze środków gminy je zrealizujemy.
Czy Państwo chcecie to jeszcze te potrzeby przed uchwaleniem?
Ja myślę, że nie chcemy zmieniać.
Ewentualnie w następnym roku.
Ja myślę, że w następnym roku. Ja bym zaproponował od nowego semestru, jakby się po feriach zaczęło. Jakby się zaczęło po feriach, ferie są w drugiej połowie lutego, czyli od marca, to byśmy już mieli jakieś tam, powiedzmy, na 3 miesiące zaplanowane, to nie byłyby duże koszty, a myślę, że takie czyste sumienie nasze byłoby dobre. To nie są, słuchajcie, ogromne środki, jak na umowę zlecenie by to było, nie byłoby. A ucieszyliby się pewnie też nauczyciele, inni, którzy prowadziliby te zajęcia i profesora. Sprawy różne. Ktoś ma... A ja mam tutaj sprawy różne.
proszę. Ja wiem, że jest późno, ograniczam się. Na przyszły miesiąc bym poprosił od Państwa albo na maila, albo za miesiąc o sugestie na temat, a może wcześniej, bo będziemy też musieli uchwalić plan pracy na 2016, o sugestie tematów do komisji. Dobrze, na Wasze
zdanie. Chciałam prosić, jak Państwo będziecie przy planie pracy komisji na pierwsze tygodnie, żeby Państwo chcieli uwzględnić ewentualnie taki temat. Mamy świeży, ciepły materiał, uzależnienia od środków psychoaktywnych na terenie naszej jednostek, w sensie młodzieży, nie branych na terenie jednostek, tylko skala, były to badania anonimowe, jest dosyć fajne opracowanie, gdybyśmy jedną z komisji poświęcili, przygotujemy prezentację, będę aktualnie ślad za tym nasze propozycje, co robić, żeby zmniejszyć skalę i zatrzymać. Możemy zaprosić również tę firmę, która nam te badania wykonała i oni.
Jak najbardziej, Pani Naczelnik, zajmiemy się tematem. Mam tylko prośbę do Pani Kierownik, bo Pani Kierownik ma cały plan pracy, którego ja dzisiaj nie mam. Proszę tylko zobaczyć, czy mamy propozycję do planu pracy na 2016 w tematyce grudniowej komisji, czy nie mamy.
Mamy, ale z realizacji wniosków.
Nie, ale plan pracy komisji, czy jest?
Nie ma.
Nie ma.
Nie, jest. Zatwierdzenie plan pracy komisji na
sesji grudniowej.
Jest. A czy my też tam, bo w październiku to będzie stała ta informacja.
Tak. Ja mam prośbę do wydziału. Proszę mi wysłać na maila te propozycje, ponieważ sesja będzie szybko chyba 17 grudnia i komisję będziemy mieli też szybko przed sesją, to ja mam propozycję do Państwa, żeby w ciągu tygodnia mi wysłać propozycję. Ja z tego zrobię plan, przyniosę Państwu, będziemy dyskutować, co przesuwamy i tak dalej, ale wyślijcie mi propozycję, dobrze? Bo tak to zostanę sam sobą, będę tworzył. No i Państwa z Wydziału też proszę o sugestie,
jak
dobrze.
Ja tylko chcę jeszcze raz podkreślić, że mam tu rozpiskę co do grosza poziom środków alkoholowych. Jak mi Państwo powiecie, z jakiej pozycji zbierać, komu mi płacić?
My zaczniemy więcej pić.
Ja wygrałem, bo to z korzyścią dla zajęć poza lekcjami dzieci.
Czyli przyjmujemy takie.
Dobrze, ale będziemy mieli przygotowane jakąś propozycję zajęć artystycznych i może nam się uda zrealizować. Jeżeli Państwo nie macie sugestii do punktu sprawy różne, przerywam posiedzenie komisji, które będzie wznowione o godzinie 16:45 przed sesją. To spotkanie będzie piętro niżej w sali 114. Dziękuję bardzo.
Zamiast
picia
jedzenie, proszę.
Krzysztof.
Tak się wzięłaś za pieczę.